Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany, witam serdecznie w wideopodcaście Kultury Liberalnej, a jest ze mną Konstanty Gebert, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Również Kultura Liberalna, dziennikarz, pisarz, autor wielu książek, z czego najnowsza, o której rozmawialiśmy już wielokrotnie tutaj, to Pokój z widokiem na wojnę, historia Izraela. I wydaje mi się, że w tej historii Izraela opowiedzianej przez wojnę będziemy się dzisiaj poruszać w potencjalnie kolejnych rozdziałach do pana książki. Ale rozmawiamy rano w piątek i dowiedzieliśmy się, że nad ranem Izrael odpowiedział na irański atak z 14 kwietnia. Co w chwili obecnej wiadomo o tej odpowiedzi?
Bardzo niewiele. Wiadomo, że została zaatakowana baza lotnicza pod Isfahanem. Iran twierdzi, że zestrzelił 3 izraelskie drony i że zniszczenia w tym ataku są niewielkie. I ostatnia informacja, jak dosłownie przed paroma minutami dotarła, to jest to, że Iran oskarża bliżej nieokreślonych sabotażystów o przeprowadzenie ataku. Wiadomo, że nie zostały zaatakowane pobliskie obiekty związane z irańskim programem atomowym. Przede wszystkim wielki ośrodek Natanz, który jest zresztą właściwie niedostępny do ataku, bo jest schowany pod ziemią, pod górami Zagros. Nie ma takich bomb burzących, które byłyby w stanie do niego dotrzeć. Ale obiekty nuklearne nie były, jak się wydaje, przedmiotem ataku, tylko irańska baza lotnicza. I Iran twierdzi, że straty są niewielkie. Izraelczycy oficjalnie w ogóle nie komentują, aczkolwiek, co interesujące, obie strony wyraźnie pokazują, że spodziewają się, że na tym wymiana ciosów się skończyła. Iran, kiedy dokonał się atak, zamknął swoją przestrzeń powietrzną i wstrzymał loty z lotniska w Isfahanie, po czym w parę godzin później zniósł te ograniczenia. Dowództwo obrony cywilnej w Izraelu poinformowało obywateli, że nie ma powodu, żeby się gromadzić w schronach. Jakby obie strony zachowują się tak, jakby chcieli poinformować i własną opinię publiczną, i świat, że na tym wymiana ciosów się kończy.
Czyli co, z wielkiej chmury mały deszcz?
To nie jest mały deszcz. To nie jest mały deszcz, bo po raz pierwszy w historii konfrontacji irańsko-izraelskiej oba państwa zaatakowały terytorium przeciwnika ze swojego terytorium. To jest i politycznie, i militarnie bardzo znacząca eskalacja, ponieważ tak naprawdę to jest po prostu wojna, tak? Znaczy obie strony pokazały, że jesteśmy gotowi na wojnę i jeżeli ona się nie rozpętała na pełną skalę, tylko dlatego, żeśmy postanowili teraz tego jeszcze nie robić. To jest dużo więcej niż wymiana ciosów, nawet dramatycznych, tak jak, nie wiem, irański zamach na izraelską ambasadę w Argentynie w 1992 roku, 25 zabitych, czy izraelskie ataki na irańskich naukowców i inżynierów związanych z irańskim programem naukowym na terytorium Iranu. To było bardzo istotne podniesienie poziomu konfrontacji, ale zarazem obie strony najwyraźniej mają interes w tym, żeby konfrontację zatrzymać na obecnym poziomie.
Pan w niedawnym tekście dla Kultury Liberalnej opisywał tę historię konfrontacji izraelsko-irańskiej takim stwierdzeniem wzajemnej strategii "to nie ja".
Tak. Ta konfrontacja jest długa, bo zaraz po rewolucji islamskiej w 79 Ajatollah Khomeini powiedział, że reżim sionistyczny musi zostać wymazany z mapy świata. Tym samym Iran uczynił zniszczenie Izraela oficjalnym celem swojej polityki zagranicznej. To jest jedyny taki... Teraz już Rosja, która mówi, że chce zniszczyć Ukrainę, dołączyła do tego klubu, ale przez długie dziesięciolecia to Iran był jedynym państwem członkowskim ONZ, który deklarował zniszczenie innego państwa członkowskiego jako cel swojej polityki zagranicznej. Ale też przez lata 80. Iran nie tylko niewiele robił, żeby przybliżyć ten cel, ale wręcz trwał w niewypowiedzianym sojuszu z Izraelem. Iran wtedy toczył wojnę z Irakiem, który zaatakował Iran zaraz po rewolucji islamskiej w przekonaniu, że kraj osłabiony rewolucją padnie pod czasami irackiej ofensywy. To się okazało jednym z wielu złudzeń Saddama Husseina, ale wojna była dla Iranu bardzo ciężka. Izrael, który czuł się dużo bardziej zagrożony przez Irak niż przez Iran, dostarczał Iranowi broni. A nawet oba państwa de facto współpracowały w ataku na iracki reaktor atomowy Ozirak. Przed tym definitywnym nalotem izraelskim, który zniszczył reaktor i zlikwidował iracki program atomowy, reaktor został zaatakowany przez lotnictwo irańskie, co bardzo osłabiło jego ochronę przeciwlotniczą. No i potem, kiedy Iran zawarł kompromisowy pokój z Irakiem, mógł skierować swoje siły bezpośrednio na konfrontację z Izraelem i dramatyczne nasilenie tej konfrontacji widać było właśnie po zamachu bombowym na ambasadę izraelską w Argentynie, który wykonał Hezbollah na zlecenie Iranu. Procesy w tej sprawie w Argentynie trwały strasznie długo i dopiero w tych dniach argentyński Sąd Najwyższy definitywnie potwierdził, że za ten zamach 25 zabitych, jak i za następny dwa lata później na centrum żydowskie w Buenos Aires 85 zabitych, za oba te zamachy odpowiada Iran. Iran nigdy nie przyjął odpowiedzialności za te zamachy. Oba państwa toczyły ze sobą wojnę już to na terytorium państw trzecich, przede wszystkim w Libanie, obecnie także i w Syrii.
Tak, ale też to było ze strony Iranu robione w taki sposób, że zawsze były jakieś proxy, tak? To znaczy, no tak, że właśnie albo jakaś organizacja, albo inne państwa. A z drugiej strony, jak Izrael odpowiadał, to też się do tego nie przyznawał.
Z reguły tak, aczkolwiek jestem proxy nie do końca, bo teraz na terytorium Syrii stacjonuje około 8 tysięcy irańskich żołnierzy. I jeżeli Izrael atakuje cele w Syrii i znajduje się w, te samoloty znajdują się w obszarze rażenia irańskiej obrony przeciwlotniczej, Irańczycy strzelają, a także Izraelczycy kilkakrotnie atakowali irańskie bazy, więc tutaj dochodziło do bezpośredniej wymiany ciosów między wojskami obu stron, ale na terytorium państwa trzeciego. Ale Iran rzeczywiście na ogół posługiwał się Hezbollahem bądź innymi organizacjami, z którymi jest związany, zwłaszcza kiedy próbował dokonywać zamachów na izraelskich dyplomatów w Indiach, w Tajlandii, w Afryce. A Izrael z kolei, oprócz tych wymian ciosów, o którychśmy mówili, koncentrował się na paraliżowaniu irańskiego programu atomowego. Już to metodą zabójstw czołowych postaci realizujących ten program na terytorium Iranu. Już to w postaci prób sabotażu, w tym tej niezwykle skutecznej próbie sabotażu wirówek za pomocą wirusa Stuxnet w centrali atomowej w Natanz, tej właśnie, która w dzisiejszym ataku była nietknięta.
Tak, to jedna z najsłynniejszych akcji w ogóle służb specjalnych w historii. Natomiast rzeczywiście ta wymiana ciosów trwała i też w takiej ograniczonej po prostu skali. To, rozumiem, zmieniło się od 7 października, bo mieliśmy wtedy napad Hamasu na Izrael i tą rzeź, którą Iran bardzo entuzjastycznie poparł.
Bardzo entuzjastycznie poparł, natomiast wbrew wcześniejszym ocenom, także i moim, dzisiaj się wydaje, że Iran nie był poinformowany o dacie ataku i że Hamas oczekiwał, że w odpowiedzi na ten atak Iran uruchomi wszystkie swoje zasoby wojskowe przeciwko Izraelowi, że to się rozpocznie po prostu wojna muzułmanów z Izraelem, co się, a wiemy, się nie stało. Co więcej, to jest godne uwagi, Iran oczywiście zapalił zielone światło Hezbollahowi, żeby atakować Izrael z północy i te ataki Hezbollahu trwają i są dla Izraela oczywiście dużo groźniejsze niż ataki Hamasu. Hezbollah po prostu dysponuje wielokrotnie większym arsenałem.
Który ma od Iranu.
Który ma od Iranu. To jest od 120 do 150 tysięcy rakiet. A także działa na terenie suwerennego państwa i jest częścią władz tego państwa Hezbollah. To jest nie tylko organizacja terrorystyczna, ale także partia polityczna, która jest reprezentowana w parlamencie libańskim i w jego rządzie. Więc to czyni izraelską reakcję dużo, dużo trudniejszą, ale różnica między konfrontacją na granicy północnej i południowej między innymi polega na tym, że Hezbollah istotnie stara się atakować cele wojskowe. Znaczy, mamy ofiary cywilne tego konfliktu wśród Izraelczyków, ale wydaje się, że są to raczej rakiety, które przeniosły, nie doleciały, nie były dobrze wycelowane, niż celowe atakowanie obiektów cywilnych, czyli zupełnie inaczej niż postępuje Hamas na południu. I z kolei izraelska odpowiedź jest też nastawiona w pierwszym rzędzie na obiekty wojskowe Hezbollahu i znowu giną także i cywile w Libanie Południowym, ale giną w podobny sposób, jak giną izraelscy cywile po drugiej stronie granicy, to znaczy z powodów nieintencjonalnych. Obie strony tutaj rzeczywiście starają się unikać ofiar cywilnych i jak widać jest to możliwe pod warunkiem, że dochowują tego obie strony. Wystarczy, że jedna strona przestanie, tak jak na południu Hamas, drugiej stronie będzie bardzo trudno wtedy trzymać się tej dyscypliny.
Natomiast ten atak z 14 kwietnia, irański, i teraz ta odpowiedź, trudno, że tak powiem, wydaje mi się dojść do tego, no, kto zaczął, bo to musielibyśmy poświęcić kilka lat pewnie na tej rozmowę. Natomiast rzeczywiście tym takim eskalacją i to, na co rzekomo Iran odpowiadał, był atak izraelski rakietowy w Damaszku 1 kwietnia na konsulat irański. I tam został zabity jeden z najważniejszych generałów irańskich. To był drugi rangą po zabiciu generała Sulejmaniego w amerykańskim ataku rakietowym, jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa. I to, co mnie zdziwiło w kontekście polityki izraelskiej, to znaczy mamy wojnę w Gazie, która dla Izraela jest wizerunkowym koszmarem, ale też politycznym koszmarem. I pod względem ofiar cywilnych, i pod względem tego, że w sumie nie wiadomo, co dalej ze Strefą Gazy potem będzie. I Izrael decyduje się na eskalację konfliktu z Iranem. Dlaczego?
No, najwyraźniej dlatego, że ten generał, to jest był szef działań irańskiej gwardii rewolucyjnej na cały Bliski Wschód, koordynował ze swoimi współpracownikami irańską strategię terroru i ich wyeliminowanie było dla Izraela dużym strategicznym zyskiem. Izrael kilkakrotnie już dokonywał tego rodzaju zamachów na czołowe irańskie osobistości koordynujące irańskie działania terrorystyczne na Bliskim Wschodzie, zawsze z bardzo dobrym skutkiem. To znaczy Gwardia Rewolucyjna jest scentralizowana, masa jej więzi z innymi organizacjami terrorystycznymi opiera się na osobistych relacjach zaufania i wyeliminowanie głównych dowódców, którzy posiadają wiedzę oraz kontakty, dramatycznie osłabia zdolność Iranu do realizowania działań terrorystycznych. Także powód do tego, żeby zaatakować konsulat, był. Izrael najwyraźniej nie uważał, że Iran uzna to za eskalację, bo po pierwsze, jeśli uznać za eskalację atak na budynek ambasady, no to po 92 roku, po śmierci 25 osób w irańskim ataku terrorystycznym na ambasadę izraelską w Argentynie, Iran ma dość trudną pozycję, żeby mówić, że tego robić nie wolno. Tak? Tutaj co więcej, zginęli wyłącznie irańscy wojskowi. Ambasada irańska potwierdziła, że nie było ofiar cywilnych. Był komunikat Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, który twierdził, że zginęli dwaj cywile, ale tego źródła irańskie nie potwierdzają. Więc pozostaje kwestia formalno-prawna, czy ambasadę w ogóle można atakować. I tu jest ciekawa luka.
W konwencji wiedeńskiej. Tak, no bo tak. W teorii rozumiem, że nie można atakować z terenu państwa, na którym ta ambasada się znajduje, czy to był konsulat, ale konwencja wiedeńska nie chroni tego przed państwa przed atakami z państw trzecich.
Tak. Więc jak rozumiem, z izraelskiego punktu widzenia to się mieściło w zakresie działań, jakie państwa podejmowały przeciwko sobie. Izrael się spodziewał irańskiej odpowiedzi w postaci nasilenia ataków Hezbollahu czy irańskiego ataku terrorystycznego na jakąś izraelską placówkę za granicą. Natomiast najwyraźniej nie spodziewał się tego zmasowanego ataku irańskiego, bo jak wynika z dokumentu, który dotarł New York Times, Izraelczycy owszem, liczyli się z możliwością ataku z terytorium Iranu, ale zakładali, że atak będzie symboliczny. W pierwszej wersji myślano, że Iran odpali 10 rakiet balistycznych, w drugiej wersji, że odpali ich może 60-70. Atak 350 rakiet balistycznych, sterowanych i dronów nie mieścił się w zakresie tego, co Izraelczycy przypuszczali, że Iran może podjąć. Także decyzję o tym, że doszło do eskalacji, podjął reżim w Teheranie i prawdopodobnie podjął ją, uważając, że Izrael jest osłabiony wojną w Gazie, w związku z tym można zaatakować terytorium Izraela bezpiecznie. No i tutaj rzecz jasna, jak się wydaje, się przeliczyli.
No tak, tylko że tu nie chcę snuć teorii spiskowych, czy może nadmiernie wywyższać geniuszu politycznego Benjamina Netanyahu, natomiast ta eskalacja była na rękę Izraelowi. To znaczy, no, pozwolę sobie zacytować pana tekst z zeszłego tygodnia. Izrael dostał od swoich arcywrogów historyczną szansę, by wygrzebać się z dołu, w którym sam się zakopał.
Ta eskalacja.
Tak.
Czyli, że odpowiedź irańska była na... Tak. Tak, no... To była korzyść. Ja myślałem, że pan mówi o tym ataku na konsulat, że to mogło być jakoś politycznie na rękę Netanyahu. Nie było. Natomiast...
Znaczy nie, no to ta teoria ewentualnie by zakładała, że Netanyahu zdecydował się na ten atak na konsulat, dlatego że wiedział, że właśnie odpowiedź irańska będzie bardzo eskalacyjna, co pozwoli z kolei odciągnąć uwagę od tego, co się dzieje w Gazie.
To już jest bardzo wielopiętrowa interpretacja. Co więcej, zakłada ona, że Netanyahu wiedział coś, czego nie wiedzieli jego wojskowi. Bo wojskowi się tej odpowiedzi irańskiej absolutnie nie spodziewali. Tak? Więc to mi się wydaje rzeczywiście już dalece, za daleko naciągnięte. Natomiast rzeczywiście jest prawdą, że Irańczycy tym swoim atakiem stworzyli Izraelowi szansę. Po pierwsze, Izrael zestrzeliwując niemal wszystkie rakiety, z tych 350 rakiet i dronów, 7 uderzyło w terytorium Izraela.
Czy większość w ogóle właśnie nie dotarła?
Nie dotarła, zostały zestrzelone w powietrzu. 7 uderzyło w terytorium Izraela wokół bazy lotniczej na Negewie, strategicznie bardzo ważnej, bo tam stacjonują myśliwce F-35, ten najnowocześniejsze samoloty, które wyposażone jest lotnictwo izraelskie, ale nie wyrządzili większych szkód te rakiety. Więc po pierwsze, to skuteczne zlikwidowanie irańskiego nalotu podniosło militarną wiarygodność Izraela, pokazało, że izraelska obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa jest jednak na takim poziomie, jakim nie dysponuje żadne inne państwo. I prawdę powiedziawszy, myślę, że po tym sukcesie to ajatollahowie się zastanawiają, na ile skuteczna będzie ich obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa.
To racja, tylko dodam, że w tej obronie brały udział również państwa trzecie, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Jordania.
Tak jest. I to jest dodatkowy, podwójny punkt na rzecz Izraela. Po pierwsze, udział Jordanii, której samoloty zestrzeliwały irańskie drony w jordańskiej przestrzeni powietrznej, jest zjawiskiem bez precedensu. Znaczy, nigdy do tej pory się nie zdarzyło, żeby siły zbrojne państwa muzułmańskiego przeciwdziałały działaniom zbrojnym innego państwa muzułmańskiego wymierzonym w Izrael. Jordania oficjalnie mówi, że jej w ogóle nie chodziło o Izrael, tylko o zestrzeliwanie niebezpiecznych obiektów, które znalazły się w jej przestrzeni powietrznej. No ale Jordania mogła równie dobrze nic nie robić i czekać, aż te obiekty przelecą. One w żadnym stopniu Jordanii nie zagrażały, tak? Ewentualnie mogłaby się zachować tak, jak się zachował król Hussein w 81 roku, kiedy zaobserwował izraelskie samoloty przelatujące nad jordańską przestrzenią powietrzną w drodze, jak sam natychmiast się zorientował, do Iraku. No nie kazał zestrzelić te maszyny, chociaż znalazły się w jordańskiej przestrzeni powietrznej, tylko kazał ostrzec Saddama Husseina, do czego też nie doszło. Więc Jordania mogła też zadzwonić do Netanyahu i powiedzieć: słuchaj, jakieś żelastwo leci w twoją stronę, i na tym skończyć. To, że Jordania się włączyła zbrojnie, jest bardzo istotnym sygnałem dla Iranu, który pokazuje, że niezależnie od tego, jak się zmienia Dynamika relacji politycznych między Izraelem a arabskimi sąsiadami w związku z wojną w Gazie, relacje bezpieczeństwa pozostają zasadniczo niezmienione, to znaczy państwa arabskie postrzegają Iran, a nie Izrael, jako rzeczywiste zagrożenie, a więc Izrael postrzegają jako de facto niewypowiedzianego z nazwy sojusznika. To zaś, że w polowaniu na irański sprzęt uczestniczyli też Amerykanie, Anglicy i Francuzi, jest niezmiernie ważne, bo pokazuje, że to samo się dzieje w relacjach bezpieczeństwa między Izraelem a światem zachodnim. Proszę zwrócić uwagę, że Francja bardzo ostro krytykowała Izrael za wojnę w Gazie, popiera natychmiastowe zawieszenie broni, no, jest też za to bardzo przez Jerozolimę krytykowana. Tymczasem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Izraela, to nie było najmniejszą przeszkodą przed udziałem francuskiego lotnictwa w zestrzeliwaniu irańskiego sprzętu. To dla Iranu jest bardzo istotny sygnał. Pokazuje mianowicie, że nadal militarnie to Iran jest na Bliskim Wschodzie izolowany. Może liczyć tylko na siebie i swoich sojuszników albo organizacje delegowane, bo Hezbollah to nie jest sojusznik, to nie jest autonomiczny partner, to jest organizacja w bardzo dużym stopniu kontrolowana przez Iran, ale Hamas czy jemeńscy Huti to są już sojusznicy, którzy mają też własne cele, własne interesy i którym Teheran nie może wydawać rozkazów. Ale oprócz tej trójki Iran nie ma na Bliskim Wschodzie przyjaciół i to była bardzo istotna lekcja dla Teheranu.
Czy to znaczy, że w jakiś sposób ta krytyka ze strony zachodnich sojuszników względem Izraela trwale się osłabiła, czy przyzwoliła jakiś początek końca? Czy to jest tak, że uda się Netanyahu odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w Gazie?
No to zależy od tego, co się będzie działo w Gazie. Na pewno jest tak, że Iran postawił tych zdeterminowanych wrogów Izraela, którzy demonstrują sympatię dla Hamasu, w dość trudnej sytuacji, bo żeby nie wiem jak się nie lubiło Izraela, to dość trudno jest lubić reżim, który zabija kobiety za niewłaściwe zakrywanie włosów, prześladuje mniejszości narodowe od Kurdów po Beluczów, wiesza gejów na dźwigach budowlanych, za które są gejami i organizuje zamachy terrorystyczne we wszystkich kierunkach geograficznych. Więc Iran sprawił, że nawet zażarci wrogowie Izraela zauważyli, że jest na Bliskim Wschodzie coś gorszego. Nie było proirańskich, antyizraelskich demonstracji. Tak? Tyle tylko, że tutaj politycznie niewiele się zmienia. To nie jest tak, że po wymianie ciosów między Izraelem a Iranem Gaza poszła w zapomnienie, bo kryzys gazański nadal trwa. Izrael nadal nie ma pomysłu na to, jak wygrać tę wojnę, czy choćby jak ją zakończyć. A kwestia cywilnych ofiar nadal jest znacząca i ważna. Co więcej, osłabienie koncentracji uwagi na Gazie może i powinno sprawić, że opinia publiczna będzie się baczniej przyglądała innym wydarzeniom, do których dochodzi w Izraelu, w tym zwłaszcza kolejnym pogromom, jakie osadnicy żydowscy na zachodnim brzegu zgotowali w wioskach palestyńskich w związku z zamordowaniem najprawdopodobniej przez Palestyńczyków 14-letniego żydowskiego chłopca, pasterza, który został uprowadzony i zabity. Rzecz w tym, że nawet mord nie uzasadnia pogromu, ale co groźniejsze jeszcze, do tych pogromów, w których już zginęło dwóch Palestyńczyków, spalono samochody, napadano na domy, trzeba było 20 rodzin ewakuować, doszło zanim jeszcze znaleziono ciało chłopaka. Czyli kiedy jeszcze była możliwość, że się zagubił albo na przykład nie wiem, złamał nogę. Innymi słowy, reakcja osadników była taka, że no skoro zaginął, to Palestyńczycy winni. I co jeszcze gorsze, wojsko było świadkiem tych pogromów i w wielu wypadkach nie interweniowało, chociaż miało obowiązek bronić cywili przed zbrojną napaścią. Nie interweniowało dlatego, że wojsko na zachodnim brzegu to są głównie lokalne brygady, znaczy mobilizowane z lokalnej ludności, czyli z osadników, czują sympatię dla osadników, a żadnej dla Palestyńczyków. No, jeżeli wojsko kieruje się swoimi osobistymi sympatiami politycznymi, to już nie jest wojskiem.
Sytuacja w Gazie na chwilę obecną jest następująca. To znaczy mamy do czynienia z zapowiadaną przez Izrael ofensywą na Rafach. To jest południowa część Strefy Gazy. Tam znajdują się rzekomo jeszcze 4 bataliony Hamasu i kluczowi dowódcy tej organizacji. Do tego cywile, którzy tam mieszkali oraz około 1 000 000 uciekinierów z północnej części Strefy Gazy. Czy ta sytuacja związana z ten kryzys irańsko-izraelski sprawia, że ta ofensywa na Rafach jest bardziej czy mniej prawdopodobna według pana?
Ja mam wrażenie, że ona w ogóle nie jest prawdopodobna. Że ofensywa na Rafach, która z wojskowego punktu widzenia byłaby absolutnie uzasadniona, tam rzeczywiście są te 4 bataliony Hamasu i gdzieś w tunelach pod Rafach się ukrywa dowódca Hamasu Sinwar i także Hamas przetrzymuje tych zakładników z tych 135, którzy nie zostali uwolnieni, którzy jeszcze żyją. Już wywiad amerykański z przecieków jednoznacznie informuje, że większość z nich została zabita albo zmarła. Więc z tego powodu atak na Rafa byłby absolutnie uzasadniony, ale nie można go dokonać, kiedy jest tam 1,5 miliona cywili i nie ma co z tym 1,5 miliona cywili zrobić. Znaczy, Izraelczycy przesyłali Amerykanom do konsultacji rozmaite plany ewakuacji cywili z Rafa, ale wszelako nie pozwolenie im na powrót do zrujnowanych często domów w mieście Gaza na północy, bo nie mają żadnej pewności, że wśród tych cywili nie ma hamasowców, którzy w ten sposób będą rekonstytuowali swoją zbrojną obecność. Ale jeżeli po 6 miesiącach wojny Hamas nie został nawet tam, gdzie Izrael podbił terytorium, nie został zniszczony, bo może rekonstytuować swoje oddziały, a tośmy widzieli na przykład przy okazji drugiej bitwy o Szpital al-Shifa, tak? Bitwy, która była konieczna, bo okazało się, że Hamas zajął szpital i w prawie 2 tygodniach walk Izrael podał, że w walkach o szpital zginęło ponad 200 hamasowców. To był szpital, który został zdobyty przez armię izraelską na początku ofensywy. Znowu się na terenie, który miał być już wolny od terrorystów. Innymi słowy, ten podstawowy cel operacji, jakim było zmiażdżenie Hamasu, nie został osiągnięty. Być może jest w ogóle nieosiągalny. A skoro tak, to wartość zadania Hamasowi militarnej klęski przez rozbicie tych 4 batalionów, które jeszcze są w Rafa, dramatycznie spada. Jeżeli wiemy, że po wycofaniu się wojska, te bataliony się jakoś zrekonstytuują na tyle, żeby znów stanowić zagrożenie militarne. To wiedzą wojskowi, którzy nie są entuzjastami przeprowadzenia ofensywy w Rafa.
A wie to skrajnie prawicowy rząd?
Nie, skrajnie prawicowy rząd jest tutaj głęboko podzielony. Proszę pamiętać, że Likud, partie religijne i te dwie małe partie faszystowskie mają bardzo różne programy. Partie faszystowskie się domagają ofensywy na Rafa nie dlatego, że mają pomysł na to, jak zminimalizować ofiary cywilne, tylko dlatego, że tymi ofiarami cywilnymi rzeczywiście się nieszczególnie przejmują. Natomiast myślą pewnie, że jeżeli będzie dużo ofiar cywilnych, to reszta Palestyńczyków bardziej będzie skłonna uciec. To i bardzo dobrze. Ale proszę zwrócić uwagę, że pomysł, żeby Palestyńczycy uciekli, zostali wypędzeni z części Gazy czy z całej Gazy, jest nie tylko dramatycznie mniejszościowy, to znaczy te partie rzeczywiście reprezentują kilka procent izraelskiej opinii publicznej, ale ich poparcie spada, co jest rzeczą dość niezwykłą w wojnie. Wojna na ogół faszystom rośnie, bo wojna to jest ten język, który jest językiem politycznym faszystów, a tutaj faszystom to poparcie spada. Więc oni ze względów swoich ideologicznych chcieliby odbudować osiedla izraelskie w Gazie, te, które Izrael zlikwidował w 2005 roku, kończąc swoją okupację. Nie popierają ich ani partie religijne, nie ma żadnego religijnego powodu, żeby Żydzi musieli akurat mieszkać w Gazie. I nie popiera ich Likud, który jest świadom, że wszelkie cień podejrzenia nawet, że taka może być polityka izraelska, byłby politycznie katastrofalny i na arenie międzynarodowej, i wewnątrz kraju, gdzie coraz silniejszy jest odbudowujący się ruch antyrządowy, który domaga się dogadania się z Hamasem o dowolnych warunkach, żeby uwolnić tych zakładników, którzy, mamy nadzieję, przynajmniej niektórzy jeszcze żyją. Więc ten pomysł, żeby przeprowadzić w Rafa ofensywę, cieszy się minimalnym poparciem w rządzie i to poparcie się nie zwiększy. Wojsko też tego nie chce. Ja mam wrażenie, że Netanjahu posługuje się groźbą operacji w Rafa jako narzędziem presji na sojuszników.
Głównie na Amerykanów.
Na Amerykanów. No powstrzymajcie mnie, bo zaraz zrobię coś okropnego, tak?
No tak, też powiedzmy o tym, że Netanjahu jest coraz, znaczy jest wyjątkowo niewygodnym sojusznikiem dla Bidena. W związku z tym, że wojna w Gazie stała się elementem amerykańskiej kampanii wyborczej, zresztą podobnie jak wojna w Ukrainie. Ale tutaj dla Bidena wydaje mi się, że problem jest dużo większy, tak? Mieliśmy te prawybory demokratów, które są formalnością, kiedy startuje w nich urzędujący prezydent, w Michigan, gdzie stosunkowo duża jest arabska mniejszość i tam problem nie jest to, że oni zagłosują na Trumpa, bo Trump ma raczej jeszcze bardziej poglądy proizraelskie, ale że oni nie pójdą na wybory. I jeśli Biden przegra Michigan i jeśli przegra jeszcze któryś z tych stanów swingujących, to przegra wybory.
Tak. I to wiemy już od tych prawyborów. Co więcej, demonstracje antyizraelskie, które się odbyły w Stanach w ostatnich dniach, zablokowanie infrastruktury komunikacyjnej, mosty na Manhattanie, Golden Gate Bridge, lotnisko O'Hare w Chicago, zaczynają przypominać swoją intensywnością i dotkliwością dla całego społeczeństwa protesty z czasu Black Lives Matter, tak? Także dla Bidena ta wojna jest koszmarem, nie bardzo ma wyjście. Więc to, że Netanjahu go szantażuje możliwą operacją w Rafa, może być skutecznym narzędziem. Jedną z rzeczy, które Netanjahu może wynegocjować tym szantażem, jest amerykańska presja na Egipt, żeby Egipt wreszcie uszczelnił swoją granicę z Gazą. Znaczna część tych rakiet, które Hamas wystrzeliwał na Izrael, a proszę pamiętać, że w pierwszych dniach kampanii po tej rzezi, którą Hamas przeprowadził w Otulinie Gazy, Hamas wystrzeliwał setki rakiet dziennie. Znaczna część tych rakiet została przemycona do Gazy przez granicę gazańsko-egipską w Rafa właśnie. Otóż Netanjahu ma tutaj szansę wymusić na Amerykanach skuteczną presję na Egipt, żeby ta granica została uszczelniona w sposób wiarygodny i przekonujący Izrael, jako odpowiedź na to, że Izrael w końcu się powstrzyma od operacji w Rafa, której i tak nie chce przeprowadzić. Także tutaj Netanjahu ma coś sensownego politycznie do ugrania.
No i to rzeczywiście były polityczno-dyplomatyczne rozwiązanie tej sytuacji i uniknięcie eskalacji. Czyli troszeczkę sytuacja win-win zarówno dla Netanjahu, jak i dla Bidena.
Tak jest. Tyle tylko, że nawet jeżeli nie dojdzie do operacji w Rafa, to nadal nie rozstrzyga podstawowego dylematu wojny w Gazie, a jest on podwójny. Po pierwsze, to jest kwestia zakładników. Tak jak powiedziałem, wydaje się, że większość z nich już nie żyje. Jeżeli jest to prawda, to pozostaje kwestia ustalenia przyczyny śmierci. Wielu z nich zostało uprowadzonych, kiedy było rannych i mogli po prostu umrzeć z tych ran, mogli umrzeć z powodów naturalnych, mogli umrzeć także w izraelskich nalotach, ale wiemy o przypadkach, kiedy zakładnicy byli po prostu mordowani przez swoich porywaczy. Izrael, jeżeli potwierdzi się ta wersja, że większość śmierci została spowodowana przez hamasowców, to uczyni jakiekolwiek negocjowanie z Gazą politycznie niemal niewykonalne, bo to będzie negocjowanie z mordercami. Chyba że się pojawi w Gazie nowe kierownictwo polityczne niezwiązane z Hamasem, no ale do tego konieczne byłoby zmiażdżenie militarne Hamasu, co jak już widzimy się nie stało, więc najprawdopodobniej się nie stanie. Netanjahu, i to jest fundamentalna wada tej wojny, od początku nie ma odpowiedzi na pytanie o dzień po. Okupacja izraelska Gazy byłaby nie do przyjęcia nie tylko dla sojuszników i opinii międzynarodowej, przede wszystkim dla armii, która musiałaby tam ginąć w Gazie, nie wiadomo w jakim celu. Po prostu wycofanie się Izraela oznacza powrót władzy Hamasu, a więc powrót w stosunkowo krótkim czasie do sytuacji, w której Hamas będzie zagrożeniem dla izraelskich cywili. Pomysł, żeby przywrócić tam władzę autonomii palestyńskiej, jest trudno realizowalny z dwóch niezależnych powodów. Jeden jest taki, że żadni politycy palestyńscy nie zgodzą się rządzić Gazą z izraelskiego nadania, bo to byłby rząd Quislingów. Natomiast autonomia jest zbyt skorumpowana, zbyt słaba, żeby udźwignąć takie zadanie. Więc jak się wydaje, jedynym wyobrażalnym rozwiązaniem byłaby jakaś międzypaństwowa inicjatywa arabska z błogosławieństwem Stanów Zjednoczonych, ale które państwo arabskie będzie chciało ponosić koszty administrowania Gazą, w której nadal swobodnie działa Hamas. Tutaj rzeczywiście to jest pułapka, z której wyjścia nie bardzo widać.
No ale to jest jakaś kompletna porażka, wydaje mi się. To znaczy, po to, że Netanyahu nie ma tego planu na dzień po, to my mówiliśmy od początku, pamiętam, wielokrotnie i to jest taki zarzut, który się pojawia regularnie też ze strony Amerykanów, to jest wprost mówione. Natomiast ja nie widzę tego planu nawet na dzień dzisiejszy, tak? To znaczy, armia izraelska na chwilę obecną zniszczyła czy uszkodziła ponad połowę budynków w Gazie. Mamy kilkadziesiąt tysięcy ofiar wewnątrz strefy Gazy. Ogromną część z tego stanowią cywile, chociaż tutaj dane izraelskie na temat tego, ile z nich było bojownikami Hamasu, a ile stanowią ofiary cywilne i to, co mówi Hamas, oczywiście się różni. Mamy niemal klęskę głodu. Mamy ten raport z 18 marca ONZ-owski, że ponad 2 miliony ludzi egzystuje w strefie Gazy w warunkach, cytuję, ostrego niedostatku żywności, a niemal 700 tysięcy osób głoduje. To znaczy na chwilę obecną ta polityka poniosła kompletną porażkę, biorąc pod uwagę też to, co pan mówi, na przykład w kontekście tej drugiej bitwy o szpital Al-Shifa, czyli nawet na tych terenach zrujnowanych, zdobytych, podbitych przez armię izraelską, która dysponuje całkowitą przewagą nad Hamasem, technologicznie, liczbowo, no to nie udało się tego zrealizować.
Nie udało się i na tym polega główny problem. Ja nie mam, tak jak pan, takiego mocnego przekonania, że dane Hamasu są wiarygodne.
Ja nie powiedziałem, że są wiarygodne. Ja powiedziałem, że dane Hamasu i dane Izraela bardzo się od siebie różnią w zakresie tego podawanych ofiar.
No to jest jednak dość istotne, bo jeżeli Izrael, dane Hamasu w ogóle nie dzielą ofiary konfliktu na cywilne i wojskowe. Hamas raz powiedział, że zginęło 6 tysięcy jego ludzi. Nie wiadomo nawet, czy te 6 tysięcy jest wliczonych do tych prawie 34 tysięcy, które Hamas twierdzi, że do tej pory w wojnie zginęło. Izraelczycy miesiąc temu mówili, że zginęło 13 tysięcy hamasowców. Nie wiadomo, na czym oparte są te dane. Znaczy, te wszystkie dane są, się wydaje, bardzo przybliżone. Nie wiemy, jaka jest rzeczywista liczba ofiar, ani jaki jest podział na ofiary cywilne i wojskowe. Wiemy natomiast, że we współczesnych konfliktach, to jest raport ONZ-u z 2022 roku, Cywile stanowią 90% ofiar. W tych konfliktach zostały zbadane bliżej przede wszystkim wojna w Iraku już po obaleniu Saddama Husseina i wojna z ISIS. Wiemy, że cywile stanowią jakieś 2/3 ofiar tych konfliktów. Więc jeżeli by przyjąć, że i izraelskie, i hamasowskie dane są wiarygodne, no to wtedy proporcja cywili i wojskowych nie odbiega od tego, co jest normą we współczesnych konfliktach. Niewątpliwie dostarczanie żywności do Gazy jest skrajnie utrudnione, ale mamy w magazynach już po palestyńskiej stronie granicy setki kontenerów z żywnością, która nie jest rozprowadzana, dlatego że nie ma technicznych możliwości jej rozprowadzenia. To nie jest kwestia tego, że Izrael blokuje. Chociaż ewidentnie to, że Izrael wpuszcza więcej ciężarówek teraz niż wpuszczał przed atakiem na konwój World Central Kitchen, pokazuje, że wcześniej też można było wpuszczać więcej. No, ale co z tego, że się wpuści konwój do Gazy, jeżeli ten konwój rozładowuje żywność w magazynie i ona tam leży? Kłopot z tym poziomem niedożywienia, o którym pan mówił, bierze się przede wszystkim z tego, że w wielu miejscach, i to jest kolejna klęska izraelska, dystrybucję żywności kontroluje Hamas i Hamas decyduje, kto dostanie, a kto nie dostanie. A dostanie się, jeżeli Hamas ma do ciebie zaufanie i jesteś lojalnym wykonawcą jego poleceń. To nie zmienia oceny, że cele wojny nie zostały osiągnięte. Mało tego, że być może nie były osiągalne od początku. I nie zmienia to w niczym faktu, że Netanjahu rzeczywiście nie ma pomysłu na dzień po, ale kłopot polega na tym, że to nie jest brak wyobraźni Netanjahu, tylko to, że wszystkie opcje, jakie są realistycznie do wyobrażenia, są nierealizowalne.
Tak, jeszcze jeśli chodzi o te kwestie wizerunkowe Izraela i to, jak podchodzimy do różnych danych prezentowanych przez Hamas czy Izrael. Bo od początku wiadomo było, że te dane podawane przez Hamas, tak jak pan powiedział, one nie rozróżniają ofiar cywilnych. Od początku też były kwestionowane ze względu na to, że Hamas jest de facto organizacją terrorystyczną. Natomiast ze strony Izraela stopniowo ja osobiście, ale też po prostu zaufanie do tego, co Izrael podaje, topniało. Bo mieliśmy ten wizerunek najbardziej humanitarnej czy moralnej armii świata, te specjalne procedury, które rzeczywiście izraelska armia wdrażała względem tego, żeby chronić ludność cywilną w Gazie. No a potem mieliśmy wydarzenia jak to z grudnia, kiedy armia izraelska rozstrzelała przez przypadek, biorąc tych zakładników izraelskich za Palestyńczyków. Mieliśmy ten atak na konwój World Central Kitchen, co pokazuje też, że to raczej nie były incydenty. Czyli każe na to podejrzewać. Też mieliśmy sytuację o tym, że sztuczna inteligencja odgrywa ogromną rolę w zakresie tego, jak dobierane są cele w Gazie. W dużej mierze one nie były kontrolowane później przez ludzi, tylko podejmowano te decyzje na podstawie algorytmów. I to wydaje mi się też ogromną porażką Izraela. To znaczy ten kapitał państwa, który częściowo może został odbudowany dzięki Iranowi, ale taki kapitał tego, że należy go wspierać, ponieważ wszystko dookoła jest znacznie gorszą alternatywą, on w dużej mierze przestał istnieć.
Ma pan pewnie rację, jeśli chodzi o ocenę polityczną, jaką płaci Izrael na arenie międzynarodowej, ale cena ta wydaje mi się dalece nieproporcjonalna do rzeczywistych izraelskich przewin. Ma pan rację, że to zabicie tych 3 zakładników, którym udało się wyrwać z więzienia Hamasu, a których izraelscy żołnierze wzięli za terrorystów, i atak na konwój World Central Kitchen, 2 różne wydarzenia odległe w czasie i w przestrzeni, no pokazują, że w sposób ewidentny armia izraelska nie stosuje się do procedur, do których deklarowała, że się stosuje. Bo tutaj możliwość wytłumaczenia tego uczciwym błędem nie istnieje, tak? A to oznacza, że ten sceptycyzm, o którym pan mówi, należy systematycznie rozciągnąć na inne wyjaśnienia działań zbrojnych Izraelczyków. Więc jest całkiem możliwe, że dużo innych oskarżeń pod adresem Izraela mogło być uzasadnionych. Ja zawsze bym wolał, żeby to inni mówili o armii izraelskiej jako najbardziej moralnej armii świata, jeżeli tak jest w istocie, niż żeby to sama armia mówiła o sobie, nawet jeżeli by to było prawdą, bo no, wiarygodność takich ocen, jeżeli się je zgłasza na własny temat, jest no, taka, jaka być powinna. Tak? Tym niemniej jest dla mnie uderzające, z jakim entuzjazmem wybuchła antyizraelska kampania na Zachodzie w związku z wojną w Gazie i jak bardzo i wprost nabrała ona także cech antysemickich. Uwaga! To nie znaczy, że krytyka Izraela jest antysemityzmem. Jeżeli by tak było, to w Izraelu mieszkają miliony antysemitów, którzy krytykują politykę swojego rządu z rozmaitych powodów. Więc to stwierdzenie jest bzdurą, natomiast jest czymś strasznie niebezpiecznym, jeżeli będziemy ignorowali to, że część tej krytyki jest także motywowana antysemityzmem i to wpływa na całościową ocenę tej krytyki. Przykład z wczoraj. W Londynie podczas palestyńskiej antyizraelskiej demonstracji policjant zatrzymał przechodnia, który chciał przejść na drugą stronę ulicy przez obszar, w którym się dokonywała ta demonstracja i wytłumaczył mu, proszę pana, pan nie może przejść, bo jest pan w sposób widoczny Żydem. Mężczyzna nosił kipę. W związku z tym pańska obecność byłaby prowokacją dla uczestników i stanowiłaby zakłócenie tej demonstracji. Proszę stanąć tutaj i poczekać, aż demonstracja się skończy, albo pójść inną drogą. Innymi słowy, policjant dość pewnie racjonalnie ocenił, że obiektem nienawiści wyrażania tej demonstracji nie jest polityka rządu izraelskiego, nie jest rząd izraelski, nie jest nawet państwo Izrael, są Żydzi. I to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne oczywiście dla Żydów, ale Żydów w Europie pozostało niewielu, w Stanach to jest inna historia, ale jest to także niebezpieczne dla naszych systemów demokratycznych, co w niczym nie zmienia faktu, że są bardzo zasadne powody, żeby krytykować Izrael. Ale to jest dokładnie tak samo, jak to, że rzeź Hamasu potępili faszystowscy ministrowie w rządzie izraelskim, nie oznacza, że nie należy ich nazywać faszystowskimi ministrami, tylko dlatego, że powiedzieli przy okazji coś słusznego. Tak? I niestety jest rzeczą ważną nie tylko co się krytykuje, ale kto krytykuje i dlaczego. I wreszcie no, trzeba pamiętać, że cała ta wojna przy wszystkich dość ewidentnych przykładach naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego, prawdopodobnych zbrodni wojennych, jakie popełnił Izrael tocząc ją, zaczęła się od agresji Hamasu 7 października i podczas kiedy można zasadnie stawiać Izraelowi zarzuty zbrodni wojennych w konkretnych przypadkach, cała działalność zbrojna Hamasu stanowi zbrodnię wojenną. Od ataku na cywili, po branie zakładników, po ostrzał na ślepo terytorium Izraela. To zresztą przyznał był jeszcze w 2014 roku palestyński ambasador przy ONZ-cie Nasser al-Kidwa, który publicznie stwierdził, że ostrzał rakietowy terytorium Izraela z Gazy stanowi zbrodnię wojenną. Kropka. I każde państwo ma prawo się bronić przed taką agresją, a wojna mogłaby się skończyć jutro, gdyby Hamas powstrzymał się od dalszych zbrodni, uwolnił tych zakładników, którzy jeszcze żyją i złożył broń. Hamas nie jest palestyńskim ruchem narodowo-wyzwoleńczym. Hamas jest krwawym, islamistycznym ruchem terrorystycznym, który trzyma Gazę w dyktaturze i morduje ludzi. Zaprzestanie przestrzeni walki byłoby z korzyścią i dla Izraela, i dla mieszkańców Gazy, i dla takiego elementarnego ładu moralnego. To od Hamasu zależy, jak długo będzie trwała ta wojna i ilu jeszcze ludzi na niej zginie.
Tylko wiemy, że to się nie stanie.
Tak, ale warto o tym pamiętać. To znaczy, to nie jest tak, że Izrael sobie toczy wojnę. Ta wojna by się skończyła jutro, gdyby Hamas złożył broń. A że Izrael ma paskudny rząd? Ma. Ma najgorszy rząd w swojej historii. Rzeczpospolita we wrześniu 1939 roku miała najgorszy rząd w swojej historii. Autorytarny, niedemokratyczny, tłumiący mniejszości, pakujący przeciwników politycznych do obozu koncentracyjnego, hojną ręką czerpiący dla swoich celów z publicznej kasy. No, to był rząd nie do obrony. Co w niczym nie zmienia faktu, że kiedy państwo, którym ten rząd rządził, padło ofiarą agresji, demokraci na całym świecie mieli psi obowiązek solidarności z Polską, bo padła ofiarą agresji. Co nie zmienia oceny polskiego rządu w 1939 roku, tak jak obowiązek solidarności z napadniętym Izraelem nie zmienia oceny polityki jego rządu.
Tak, no, różniła się skala tej solidarności na pewno w 1939 roku i teraz. My musimy kończyć na dziś. Postawimy tutaj kropkę, średnik, bo na pewno do tej rozmowy wrócimy. Też polecamy wam zarówno książkę pana Konstantego, właśnie Pokój z widokiem na wojnę, wydawnictwa Agora, znajdziecie link do niej w opisie, a także teksty, które co środę możecie czytać na naszej stronie, również link w opisie tego materiału. A na dziś bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
I dziękuję wam, że byliście dzisiaj z nami, a także Zofii Majchrzech oraz Kamilowi Czudejowi, którzy wydawali dzisiejszy program. A my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.